Twoje Radio London.
Ciebie nie wolno mi przy tobie być, nawet we śnie. Mówią, że masz za mało lat, żeby wiedzieć, czy to już jest prawdziwa miłość, czy nie. Niech sobie mówią, cóż obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi, nie wolno mi przyjść do ciebie, więc piszę list, nie czekaj na mnie. Nie przychodź dziś, chcę jeszcze raz, tysięczny raz cię zapewnić, że kochać cię będę, choć nie wolno mi. Co mi tam ludzie, co obchodzi mnie cały świat, ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. Bardziej cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi.
Dzisiejsza piosenka na dzień dobry przypomniała nam, jak przed laty śpiewał w London Janek Błasik. W kolejnym programie Twojego Radia, który powstał z myślą o tym, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 25 sierpnia, wszystkich słuchaczy wita Jolanta Pawluk. Od razu podam dwa komunikaty. Pierwszy pochodzi z ustaleń zebrania międzyorganizacyjnego, kiedy zapadła decyzja, że kawiarenkę w sali parafialnej ma dziś prowadzić rodzina Radia Maryja. Drugi dotyczy zapisów dzieci do Szkoły Polskiej na rok szkolny 2024-25. Ten otrzymałam kilka dni temu. I tak, zapisy odbędą się w sobotę 7 września w szkole Holy Rosary przy 268 Herkimer Street. Trwać będą od 9.30 do 12.00. Informacja dodatkowa. Dzieci, które uczęszczały do szkoły w roku szkolnym 2023-2024 są automatycznie zapisane. Kierownictwo szkoły prosi rodziców o uaktualnienie danych. Co w programie? Jeszcze w tej części Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. Audycja z uśmiechem na twarzy przedstawi zamieszanie w przedszkolu, list sprzed wieku pisany przez chłopca przebywającego na letniej kuracji w Druskiennikach i krótko Jerzego Michotka. Potem z okazji nadchodzącego święta lotnictwa polskiego przypomnę Tadeusza Koca, pułkownika pilota Wojska Polskiego, jednego z dowódców dywizjonu 303. Będzie to nagranie archiwalne z 2005 roku, gdy Tadeusz Koc gościł w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w London.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Maciej Siembieda to jeden z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych w Polsce. Przez 30 lat pracy w prasie prowadził śledztwa historyczne, a za poświęcone im reportaże trzykrotnie otrzymywał tzw. polskiego Pulitzera, czyli Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ciągu 7 lat wydał 6 powieści z Jakubem Kanią, thriller Szpiegowski Gambit oraz sagę sensacyjną. Trzykrotnie nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, zdobył ją głosami czytelników. 444 to pierwsza część cyklu z Jakubem Kanią. Czy w obrazie Jana Matejki kryje się proroctwo, które może wpłynąć na losy świata? Chrzest Warneńczyka Jana Matejki od dekad przechodzi z rąk do rąk, będąc najczęściej kradzionym dziełem sztuki w Polsce. O tajemnicze malowidło walczyli m.in. hitlerowski złodziej dzieł sztuki, żydowski antykwariusz z Krakowa oraz dyrektor Warszawskiego Muzeum Narodowego. W niebezpieczny pościg za arcydziełem zostaje wciągnięty również prokurator IPN-u Jakub Kania, który odkrywa związek dzieła z tajemniczą przepowiednią. Co 444 lata cztery osoby otrzymają możliwość pojednania islamu z chrześcijaństwem. Jedną z nich był właśnie Władysław Warneńczyk. Czy to możliwe, by poświęcony mu obraz po latach popychał ludzi do zbrodni? Co takiego tkwi w proroctwie, że dżihadyści uznali je za niebezpieczne? Komu i dlaczego najbardziej zależy na udaremnieniu przepowiedni? Śledztwo Jakuba Kani wiedzie od współczesnej Warszawy, Gdyni i Mazur przez Holandię, Wiedeń, po Irak, Izrael i Emiraty z historycznymi przystankami m.in. w średniowiecznej Portugalii, pustelni pod Petersburgiem i krakowskiej pracowni mistrza Matejki. Posłuchajmy fragmentu z powieści Macieja Siembiedy zatytułowanej 444. Kiedy Władysław miał 16 lat, w sali tronowej krakowskiego zamku klęknęli przed nim magnaci węgierscy, błagając, aby został również ich monarchą. Nie chciał tego. Nad Dunajem czekał przymus ożenku z Elżbietą, wdową po Albrechcie, która była dużo starsza, a na dodatek nosiła w łonie dziecko swojego zmarłego niedawno męża. A jakby tego było mało, z całego serca nienawidziła Polaków i ich 16-letniego króla, z którym miała stanąć na ślubnym kobiercu. Ale nie to było najgorsze. Najgorszy był wzrok wysłanników sułtana Murada II, którzy dosłownie kilka dni wcześniej przybyli do Krakowa. Stali teraz w bocznej nawie wawelskiej sali tronowej i skamieniali z lęku, wpatrywali się we Władysława rozmawiającego z klęczącymi Węgrami, choć on sam nie miał odwagi spojrzeć w ich stronę. Poselstwo tureckie zdumiało wszystkich. Murad II, pan połowy świata, którego armie deptały południe Europy, Nieoczekiwanie zwrócił się do chłopca na tronie w dalekiej Polsce z pokorną prośbą o sojusz. Władca potężnego Imperium Osmańskiego oferował braterstwo, wspólne okiełznanie Habsburgów, wiecznie głodnych wojny i władzy, a potem wieczysty pokój i pojednanie. Państw i religii, Polski i Turcji, chrześcijaństwa i islamu. Gdyby 16-letni Władysław przyjął tę propozycję, zapewniłby swojemu krajowi prymat na kontynencie, sobie zaś chwałę jednego z najpotężniejszych władców XV-wiecznego świata. Dlatego posłowie stojący w bocznej nawie żarliwie modlili się do Allaha, aby dał młodemu królowi mądrość. Ale Allah ich nie wysłuchał. Wkrótce potem, skołowany przez stronników papieża, Władysław przyjął koronę węgierską. Trzeba ją było wydobyć z grobu świętego Stefana, bo wszystkie insygnia królewskie wykradła Elżbieta, która ogłosiła władcą swojego właśnie narodzonego syna. Zamiast welonem zakryła twarz przyłbicą i rozpętała zajadłą kampanię militarną przeciwko Polakom. Ale kontrakt madziarski miał jeszcze gorszą odsłonę. Nowy król zobowiązał się do wypędzenia z sąsiedniej Bułgarii Turków, którzy zagrażali granicom Węgier. Tych samych Turków, którzy niedawno przywieźli do Krakowa przyjaźń, pokój i perspektywę polskiej potęgi. Zamiast pojednania religie krzyża i półksiężyca znów rozpoczęły świętą wojnę. Znów rozkwitła nienawiść, lała się krew. Siedziby ludzkie zamieniano w dymiące zgliszcza, a dzieci w sieroty. Polska, pozbawiona króla przybywającego na Węgrzech, pogrążała się w chaosie. Spuścizna Jagiełły z dnia na dzień coraz bardziej chyliła się ku upadkowi. Magnaci przejmowali dobra koronne, a skarb na Wawelu płacił gigantyczne koszty wojny, która z polską racją stanu nie miała nic wspólnego. No, może tylko to, że wyraźnie jej szkodziła. I wtedy zdarzył się kolejny cud. Po wielomiesięcznej kampanii wyniszczającej wojska polskie i węgierskie, sułtan Murad II ponownie zaproponował Władysławowi pokój. Do stołu usiedli 1 sierpnia 1444 roku w Segedynie. Przezacny królu, jasny panie. Najstarszy z dostojników tureckich o długiej białej brodzie odezwał się z orientalną uniżonością, wyrywając Władysława z rozmyślań o błędach, jakie popełnił, godząc się na węgierską koronę i wojnę. Czy zezwolisz nam, pokornym sługom, oznajmić ci słowa naszego władcy, sułtana Murada? Władysław raz jeszcze spojrzał z ukrywanym triumfem na dokument traktatu leżący na ciężkim dębowym stole i dał dłonią znak wyrażający przyzwolenie. Otóż wolą naszego władcy Murada II, zaczął uroczyście pasza turecki, jest, aby pokój dziś zawarty, podpisany i zaprzysiężony, nigdy nie został zerwany. Traktat gwarantuje go na 10 lat, ale największym z pragnień mojego pana jest, aby zamieniły się one w 10 stuleci i 10 tysiącleci. Starzec pokłonił się trzykrotnie, dotykając turbanem dębowego blatu. Jesteś, dostojny królu, najjaśniejszym promieniem nadziei na pokój kontynentu i świata, na pojednanie państw i wyznań. Wierzymy w nie tak, jak wierzył twój wielki ojciec, Władysław Jagiełło, walcząc pod Grunwaldem ramię w ramię z wojownikami Mahometa. A wcześniej dzielił chleb z Mamajem, muzułmańskim władcą zachodniej części Złotej Ordy. Wierzymy w twoją wielką moc i posłannictwo, synu Jagiełłowy, który przyniesiesz pokój po wsze czasy i wsze granice. Pasza powtórzył swoje trzy pokłony z jeszcze większą żarliwością. Władysław słuchał w skupieniu. On również wierzył, że traktat w Segedynie jest darem Boga. choć nadal nie rozumiał, dlaczego sułtan dążył do jego zawarcia. Wszak miał przewagę liczebną. Mógł zgnieść polsko-węgierską armię jak garść orzechów. Jakim cudem przystał na warunki, które nie dawały Turcji żadnych korzyści? Dlaczego? Dlatego, kontynuował pasza z nabożeństwem, jakby odczytywał sury Koranu, nasz czcigodny władca uznał, że z woli Boga nie wzniesie więcej miecza w tej wojnie. Mędrcy naszej wiary, których umysły rozjaśnia sam Allah, prawią, że islam wywodzi się ze słowa salam, pokój. Niech on zapanuje. Młody król przez chwilę zapomniał o dostojeństwie majestatu i jego twarz rozpromienił uśmiech. Niech Bóg błogosławi te słowa. Muzułmanie schylili głowy, szepcząc to samo w swoim języku. A kiedy ceremonia w Segedynie dobiegła końca, stary pasza rzekł na pożegnanie: dziś jeszcze najjaśniejszy królu wraz z armią wracamy do Adrianopola. Murad II, pan naszych karków, po szczęśliwym przepłynięciu cieśnin zamierza... Minister zawiesił głos, jakby przez moment ważył decyzję swego władcy. Zrzec się tytułu oraz zwierzchności sułtana na rzecz swojego 12-letniego syna. Ma to przypieczętować jego przysięgę zaniechania wojen i pojednania z chrześcijaństwem. Władysław Jagiellończyk po raz drugi w ciągu godziny zapomniał o królewskim obowiązku okazywania powściągliwości i w bezgranicznym zdumieniu uniósł gęste czarne brwi. Prawa z nich niemal... zakryła znamie na czole, do złudzenia przypominające cyfrę 4. Impet, z jakim legat papieski Julian Cezarini wtargnął do komnaty Władysława Jagiellończyka w Segedynie, da się porównać tylko z huraganem. Dwaj rycerze ze straży przybocznej króla z trudem odzyskali równowagę, pchnięci przez skrzydła drzwi i w tej samej chwili sięgnęli po miecze, ale powstrzymały ich kardynalska szata intruza i gest młodego monarchy nakazujący zachowanie spokoju. Pokłonili się i wyszli. Zanim drzwi, tym razem potraktowane łagodniej, zdążyły się domknąć, legat spiorunował króla wzrokiem i krzyknął: ten pokój musi zostać zerwany! To hańba! A o czyjej hańbie mówisz, eminencjo? Spytał spokojnie Władysław. Tureckiej? Lak na traktacie nie zdążył jeszcze wyschnąć. Zatem zrozumiałym jest, żeś nie zdążył go przeczytać. Uczyń to, zanim ponownie podniesiesz głos. Traktat dziś zawarty nie tylko kończy wojnę, która niechybnie zamieniłaby się w naszą klęskę, ale też daje nadzieję na trwałe pojednanie. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, eminencjo, że to Murad II poprosił o pokój, po czym przystał na wszystkie nasze warunki, choć Bogiem a prawdą, to on powinien je stawiać. Gdyby zechciał, mógłby nas zetrzeć na proch. Zatem wasz słowa, kardynale. W ostatnim zdaniu Władysława zabrzmiała nuta ostrzeżenia. Cezarini trzepnął rękawicami o blat stołu, a potem wyciągnął je oskarżycielsko w stronę króla. Turków można pokonać. Wiesz o tym, panie. Pogromiłeś ich nieraz w ciągu ostatnich miesięcy. Można, zgodził się Władysław. Pod warunkiem, że sprosta się ich liczebności. Dziś, żeby stanąć w polu przeciwko wojskom Murada, potrzebuje 70-tysięcznej armii. Mam niecałe 20 000 ludzi, strudzonych i zniechęconych obcą wojną. Nieraz się zdarzało, odparł Cezarini, że rycerstwo chrześcijańskie gromiło pochańców, mimo ich znacznej przewagi. A może, legat papieski spojrzał badawczo na młodego władcę, brakuje wam doświadczenia albo, chciał powiedzieć, odwagi, ale zreflektował się w porę, albo ducha walki? I to prawda, skinął głową Władysław. Rzekłem ci, kardynale, że to nie nasza wojna. Każdy polski rycerz ochoczo stanie przeciwko 10, jeżeli broni własnych dzieci, domu i ziemi. Ale czy równie ochoczo ruszy na wroga, który z dobrej woli składa oręż i chce odejść w pokoju? Moi ludzie nie widzieli Polski od lat. Walczyli o węgierską i waszą, wyciągnął w stronę Cezariniego palec wskazujący, papieską sprawę. Bo takim nakazywał król i honor. Dziś mogą wracać do domów. Wyjrzyj przez okno, eminencjo. Świętują. Pokój, o który poprosili Turcy, sprawił, że nie stracili ani honoru, ani króla. Są chrześcijanami. Cezarini znów zagrzmiał jak zambony. Wojna, a nawet śmierć za wiarę jest ich obowiązkiem. Władysław pokiwał głową. Najlepiej od razu śmierć, bo ta wojna i tak by się nią skończyła. Dla nas wszystkich. Wiesz o tym dobrze, kardynale. Dowodzisz własną chorągwią. W Niemczech bywałeś w bitwach z husytami. Znasz to rzemiosło. Słyniesz też z niepospolitego rozumu. Jestem pewien, że w głębi duszy masz świadomość, że traktat pokojowy zawarty z sułtanem to dar od Boga. Legat papieski przez chwilę pogrążył się w zadumie, po czym zmienił front. Miłościwy królu, rzekł cicho. Podziwiam twoją roztropność niespotykaną w tak młodym wieku i szanuję rację. Cezarini lekko się pokłonił. Ale zechciej rozważyć wszystko raz jeszcze. Murad II poprosił cię o pokój, bo jest słaby. To najlepszy moment, aby zadać mu ostateczny cios. Na lądzie i morzu. Przywożę więc wsparcie twojej armii przez liczne chówce rycerstwa. Chcą dołączyć do nas chorągwie krzyżowców z całej Europy, a także zakon Smoka, któremu przewodzi budzący wśród Turków grozę gospodar wołoski Wład, zwany Drakulą. Wszyscy przyjdą pod twoją komendę. Jego świętobliwość papież Eugeniusz IV gwarantuje ci 20 zbrojnych galer, które strzec będą cieśnin prowadzących na Morze Czarne. Chrześcijaństwo zatriumfuje nad poganami po wieczne czasy, a ty, królu, staniesz się przywódcą ostatecznej, najważniejszej krucjaty. Staniesz się... Cezarini podniósł się z krzesła, aby nadać swoim słowom odpowiedni patos. Drugim Aleksandrem Wielkim. Władysław Jagiellończyk milczał. Zerwiesz pokój, upewnił się legat. Mogę uczynić wszystko, odparł młody król. Jutro dotrzymać pola Muradowi i oddać życie. Ale nie mogę dopuścić się krzywoprzysięstwa. Zerwij ten traktat, królu, rzekł dobitnie Cezarini. Nie mogę. Musisz, syknął kardynał, zrzucając maskę łagodności i nie wiedząc, że mimo olbrzymich talentów dyplomatycznych użył słowa, którego nigdy użyć nie powinien. Władysław popatrzył na niego uważnie i nic nie mówiąc, wyszedł z komnaty. Słuchali państwo fragmentu z powieści Macieja Siembiedy, zatytułowanej 444. Powieści Macieja Siembiedy 444 nie ma w naszej londońskiej bibliotece. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dzień dobry.
zapraszamy do reklamy.